Oto podcast opowiedz.to.
Odcinek 13, w którym wychodzimy na scenę. Będziemy się zastanawiali nad tym, jak się przygotować do takiego wyjścia na scenę. Mówiąc scena, mam na myśli albo rzeczywiście dużą, oświetloną reflektorami scenę z dużym audytorium w garniturach, albo małą scenę w pokoju konferencyjnym, albo gdzieś u klienta na spotkaniu biznesowym. Czyli jak się przygotować do takiego wyjścia na scenę? Jak to wyjście przeżyć? I jak przy tym się dobrze bawić? No i jak z godnością przyjąć należne nam oklaski na stojąco po naszym wystąpieniu? To są trzy główne obszary. Jak się przygotować, jak być na scenie, no i jak zakończyć i odebrać to, co nam się słusznie należy. Jak zwykle w duecie. Aniu, powiedz, że jesteś.
Anna Kędzierska.
O, Anna Kędzierska, Maciek Cichocki. Razem opowiedz.to i zapraszamy Was razem z nami na scenę. Aniu, podpowiedz mi, jak mam wyjść na scenę, co byś rekomendowała jako pierwszą rzecz z tego obszaru przygotuj się przed wystąpieniem? Na co stawiasz? Co jest najważniejsze?
No wiesz co, nie potrafię powiedzieć, czy jest taka jedna rzecz najważniejsza, bo powiedziałabym, że dobre wystąpienie i bycie na scenie, no to jest składowa wielu bardzo drobnych rzeczy. I to, do czego ja zachęcam, my zachęcamy, to to, żeby takie drobnostki kolekcjonować i stopniowo je wcielać w życie. No bo nie sztuką jest zrobić rewolucję i potem na tej scenie polec. Sztuką jest uzbierać te drobiazgi i wyjść w światła reflektorów i czuć się dobrze. Więc to, do czego ja Ciebie, Maciek, zachęcam za każdym razem, jak mamy ważne wystąpienia, to to, żebyś się wyspał, bo nie wiem, czy nasi drodzy słuchacze wiecie, że nasz mózg potrzebuje minimum 6 godzin snu po to, żebyśmy my później byli w stanie wszystkie te mądre słowa, które mamy poukładane w głowie, które sobie przygotowaliśmy do naszej fantastycznej prezentacji, żeby te mądre słowa były w stanie wyjść z naszych ust w sposób płynny. I teraz jestem ciekawa, czy ty, Maciek, miałeś taką sytuację, ja na pewno, ale ciekawa jestem twoich doświadczeń, że chcesz coś powiedzieć, masz to na końcu języka i masz to poukładane, natomiast ten aparat gębowy jakoś tak niespecjalnie nie współpracuje, a to się literki przekręcają, a to się nam głoski zmieniają, a to obcinamy ogonki. Zdarza ci się?
Chciałbym powiedzieć, że nie, nigdy, absolutnie, ale bym skłamał, a wyrosłem już z kłamania, więc zdarza się i rzeczywiście, wiesz, widzę takie połączenie ze zmęczeniem, bo są dwie sytuacje, kiedy ja doświadczam takich rzeczy. Chyba bardziej ja nawet spinam ze szkoleniami niż z takimi wystąpieniami na naprawdę dużych scenach, bo do tych dużych scen zgodnie z tą churchillowską teorią, że jak masz krótki czas na wystąpienie, to powinien być dużo dłuższy czas na przygotowanie. Tam dbam o ten wypoczynek wcześniej, ale czasami zdarzają się, nie będę ukrywał, maratony szkoleniowe, gdzie to jest, nie wiem, 7., 8. dzień na sali szkoleniowej, często z przejazdami między tymi szkoleniami, więc ten sen jest ograniczony, zmęczenie się kumuluje. I wtedy rzeczywiście, jak ja to mówię, jestem zardzewiały. To znaczy, to jest właśnie takie skrzypiące. Myśl jest, wolę pozostać w tej opcji, że ona jest lotna jak zawsze. Natomiast nielotna jest artykulacja tej myśli. Rzeczywiście gdzieś na tym styku między myślą a aparatem gębowym coś się gubi. I jak słyszę, co mówię, to sam sobie w myślach zadaję pytanie, czy aby na pewno jestem w dobrym miejscu i w dobrym czasie, więc tak, potwierdzam, zmęczenie wpływa na plątak języka.
No właśnie, to jest taki drobiazg, którego my często nie doceniamy, dlatego że im mocniej się stresujemy, część z nas przynajmniej uruchamia w sobie taki mechanizm, że im mocniej się stresujemy, tym dłużej do późna w nocy przygotowujemy się do wystąpienia, które mamy dzień wcześniej. Niewątpliwie to przygotowanie jest ważne, na co zwrócić uwagę, to o tym słów kilka za chwilę. Tym niemniej ten sen jest bardzo istotny. I drugi drobiazg to jest dobre nawodnienie i zjedzenie takiego posiłku, który da nam energię. Dlatego, że ten stres, którego my doświadczamy wychodząc na scenę, sprawia, że bardzo dużo energii jest wyżerane z nas. Więc jeżeli chcemy być skuteczni i lotni w tej myśli, o której Maciek mówiłeś, no to nakarmmy, zadbajmy o to swoje ciało i zadbajmy o swój mózg na takim poziomie fizjologicznym, dostarczając mu posiłku, który wystarczy na cały czas wystąpienia, czyli nie jedzmy raczej batonika tuż przed, zwłaszcza takiego klejącego, nie wiem, jakiegoś Snickersa z karmelem, z toffee, dokładnie, to już jest masakra, bo wtedy cały nasz...
Albo najlepiej od razu weźmy garść krówek ciągutek.
Koniecznie, dokładnie, i do tego woda gazowana...
Czemu iść na łatwiznę?
Do tego woda gazowana, jesteśmy królami sceny, bo nie dość, że jesteśmy sklejeni, język do podniebienia i cała paszcza w środku, to jeszcze bąbelki mają tendencję do tego, żeby wracać w najmniej odpowiednim momencie, więc tak, jeżeli chcemy sobie podłożyć kłody pod nogi, to tak, krówki ciągutki, 2 godziny snu tuż przed wystąpieniem, no i woda gazowana. No i co, jeszcze by się przydała jakaś świetna prezentacja, która nam skutecznie utrudni wystąpienie. Ty, Maciek, w tej kwestii masz jakąś podpowiedź? Czym się posiłkować, żeby się dobrze wywalić?
Świetnej prezentacji. To jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, jak powiedziałeś tej wodzie gazowanej, jak już się napijemy tej wody gazowanej, to wejdźmy w podskokach na scenę, żeby od razu zadziałać jak syfon. To tak jeszcze kontynuując tą myśl, co do prezentacji, no mamy te rzeczy takie na szczęście, takie kanony, które nas ratują, jakbyśmy na pewno nie chcieli wypaść dobrze. Może być dowolna prezentacja, ważne, żebyśmy my stanęli na linii rzutnik-ekran, żeby połowa tych napisów wyświetlała się na nas, bo to na pewno rozbawi publiczność i odbierze im szansę przeczytania tego, co tam jest tak naprawdę napisane. No poza tym oczywiście...
No i będzie też dobrze widać, jak rozklejamy właśnie się z tych krówek.
Tak,
prawda?
Tak.
Będziemy jak już właściwie oświetleni.
Dbamy o coś takiego, to nie zostawiajmy tego w półcieniach. No dobra, bo rozkręcamy się, ale chyba nie w tą stronę, którą sobie założyliśmy, a przekujmy
ale
to
ja
na...
Ale ja uważam, że nasi słuchacze są inteligentni i są w stanie wyciągnąć z tego dobre wnioski, wiesz?
No po tak powiedzonym zdaniu pozostawiasz w domyśle, że ja uważam inaczej. Teraz nie bardzo wiem, jak wybrnąć z tej pułapki, to wrócę do merytoryki. Przewinęło się, ale jest z rzeczy fundamentalnych i jednocześnie praca z osobami, które wychodzą na scenę, pokazuje, że rzeczy... Ponieważ niektóre rzeczy są fundamentalne, to najczęściej o nich zapominamy. Bo tak dobrze o nich wiemy, że przecież my akurat nie musimy ich robić. Czyli podsumowując, jak najbardziej napić się, ale nie gazowanej wody.
I nie alkoholu. Jak powiedziałaś napić się, to od razu zadrżałam.
Dobra, czyli tak, nie żadne herbaty, nie żadne kawy, nie żadne takie rzeczy, których często bywa dużo na konferencji, tylko po prostu zwykła niegazowana woda, bo ona nas i nawodni, i da nam, że tak powiem, posmaruje śluzówkę, jakkolwiek to nie zabrzmi, i nie będziemy mlaskali, bo nic się nie będzie sklejało. Wspomniałaś o jedzeniu, czyli rozumiem, że coś kalorycznego, ale niekoniecznie pchamy w siebie cukier, którego gwałtowny spadek, wzrost może spowodować zmianę naszego samopoczucia. No tutaj można by się pewnie jakieś sportowe rzeczy dotykać, co tam najlepiej zjeść, żeby na długo starczyło. Nie zawsze da się zjeść owsiankę tuż przed wejściem na scenę. To mamy te dwie rzeczy. Sen, powiedziałaś 6 godzin, także mamy konkretną liczbę, żeby się wyspać. Co często bywa w opozycji, rzeczywiście czasami do ostatniej chwili walczymy o przygotowanie merytoryczne. Moje osobiste zdanie jest takie, że bardziej będzie widać niewyspanie niż nieprzygotowanie idealne, jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś tam wyszukane słowa, ale jednak mówienie płynnie, którego gwarantem jest... No muszę to powiedzieć, bo było to słychać w moim głosie. Ja mam podgląd, co robi Ania w trakcie tego nagrania, a Ania właśnie gania muchę. Więc to pewnie było słychać, że nagle mój głos odpływa, bo obserwuję, co robi Ania. Wyspanie, odpoczęcie, to są te takie trzy główne rzeczy, jeśli chodzi o przygotowanie. Ale myślę sobie, że to nie wszystko, bo poza wyspaniem się, napiciem i zjedzeniem jeszcze parę rzeczy możemy zrobić, które... dadzą nam taki wewnętrzny spokój, że jesteśmy dobrze przygotowani.
No jak najbardziej, bo jak będziemy piękni i najedzeni, to jeszcze nie oznacza, że zrobimy dobre show, że tak powiem. No istotna jest niewątpliwie merytoryka. My zawsze zachęcamy uczestników naszych szkoleń i ludzi, których wspieramy w przygotowywaniu do wystąpień, żeby występowali tylko i wyłącznie w tematach, na których się znają. I to jest taki drobiazg, który niejednokrotnie, zwłaszcza w korpo świecie, zgrzyta, bo słyszymy, no dobra, ale jak ja mam wystąpić z prezentacją na temat X, kiedy się na niej nie znam, a kolega, który miał to zrobić, to właśnie był zachorzał, no i ktoś musi. No i wtedy pojawia się potężne wyzwanie, tym niemniej mamy na nie odpowiedź. Jeśli już nie ma takiej możliwości, że występujesz w temacie, w którym jesteś debeściak, ekspert i znasz się także w nocy o północy, po prostu deklamujesz merytorykę z zamkniętymi oczami, no to niewątpliwie bazuj na swoich mocnych stronach, takich związanych z tym, jak budujesz relacje z publicznością, co cię niesie w tym wystąpieniu. Dla jednych to będą informacje, które są bardzo dobrze ustrukturyzowane, ułożone w odpowiedniej kolejności. Dla drugich będzie to poczucie humoru i różnego rodzaju anegdoty. Ktoś inny będzie wspaniałym gadaczem, opowiadaczem i to mu da to staropolskie flow. Warto poszukać, co my takiego mamy, co ma każdy z nas i to jest w ogóle taki pierwszy krok, od którego my zaczynamy nasze myślenie o przygotowywaniu prezentacji, Maciek, prawda? Żeby sprawdzić, co ty, człowieku, możesz wnieść na scenę ze swojego doświadczenia, z wiedzy, z umiejętności, z talentów, z pasji, z tego wszystkiego, co masz w środku, w brzuchu.
No to myślę, że można zdradzić, że kiedyś nad Zalewem Zegrzyńskim szukaliśmy jakiegoś modelu, który by porządkował myślenie o przygotowaniu do prezentacji, o prowadzeniu prezentacji. No ponieważ nie znaleźliśmy, to stwierdziliśmy, że czas stworzyć swój. Bo jak jest model, to łatwiej się czegoś uczyć. No i okazało się, że takim najlepszym modelem w naszym rozumieniu myślenia o przygotowaniu do prezentacji i prowadzeniu jej jest właśnie słowo prezentacja, z tym, że odpowiednio rozczłonkowane i czytane od tyłu. No i jakby na to nie spojrzeć, słowo prezentacja kończy się na ja. I to ja jest absolutnie kluczowe. Moje silne strony, moje przygotowanie, moje doświadczenie, no mój system wartości, jeżeli wystąpienie wymaga tego, żeby poruszać kwestie związane z wartościami. I to jest to, co ty, Aniu, często mówisz, a ja cytuję, to jest gwarantem tego, że będziemy mówili z brzucha. A jak mówimy z brzucha, to jesteśmy dużo bardziej przekonywujący, bo jak słychać u ludzi pasję albo zaangażowanie, no to mają siłę porwania, nie lubię słowa porywania ludzi za sobą, bo ma taki przemocowy trochę wydźwięk, ale mam takie mówienie z brzucha ma siłę skłaniania do refleksji i zapraszania do tego, żeby rzeczywiście się przyjrzeć temu, o czym ja do nich rozmawiam. A jeżeli chodzi o silne strony, bo użyłaś tego zwrotu, no to myślę, że warto tutaj dopełnić i podlinkować pod tym odcinkiem, być może dla przypomnienia, być może jako coś nowego, literaturę autorstwa Markusa Buckinghama, który pod egidą Instytutu Gallupa prowadził wieloletnie badania nad obszarem silnych stron. I w książkach, które podlinkujemy, są też takie wskazówki, jak pomóc sobie zidentyfikować te swoje silne strony w jakimś obszarze i może być to właśnie obszar związany z tym byciem na scenie, mówieniem do ludzi, sprzedawaniem, prowadzeniem projektów. No to zależy, w jakim kontekście te prezentacje robicie. Także te książki Markusa Buckinghama znajdą się podlinkowane pod odcinkiem, który właśnie nagrywamy.
O, to ja mam w takim razie jeszcze taką propozycję, Maciek, żeby podlinkować jeszcze jedną rzecz, bo ten model prezentacji, o którym opowiadasz, nasz model przez nas wymyślony i opracowany, jest czymś, co my pokazujemy na czterogodzinnych warsztatach, takich, które są warsztatami samplingowymi, czyli bezpłatnymi dla dowolnej grupy, również online'owe.
Znaczy, tutaj z taką małą gwiazdką bezpłatnymi, one ostatnio robiłem przelicznik, udział w takim warsztacie kosztuje mniej niż parę kilogramów cukru i jest o tyle lepszy, że krzepi, a nie szkodzi.
No cudownie, więc tak w każdym bądź razie podlinkujemy też taką propozycję, gdybyście chcieli się z nami spotkać i pogadać o modelu prezentacja i posprawdzać co krok po kroku, zaczynając od przyjrzenia się swoim własnym mocnym stronom, jeżeli chodzi o wystąpienia małe i duże, warto zrobić i co my proponujemy, no to jesteśmy tutaj do dyspozycji, jakoż rzeczony też pan Markus Buckingham.
No dobra, to będąc w tym obszarze przygotowania, wyśpij, napij, zjedz, przygotuj się merytorycznie, pomyśl o swoich silnych stronach i o doświadczeniach, które wesprą to wystąpienie. Wspomniałaś, Aniu, o humorze, które może być silną stroną. To ja tutaj od razu dorzucę, żeby mi nie uleciało, bo to w zasadzie bardziej powinno być w tej części na scenie, ale już w przygotowaniu warto na to położyć nacisk. Jest coś takiego jak odśmiechiwanie publiczności. To jest bardzo dobrze słyszalne na wszelkiej maści wystąpieniach TEDxowych. Jeżeli ktoś słucha, to tam można to bardzo łatwo wychwycić. Nawet jakbyśmy słuchali wystąpienia TEDxowego w absolutnie nieznanym nam języku, gdzie no nie możemy dać się porwać treści, bo jej po prostu nie rozumiemy, no to jesteśmy w stanie wychwycić to, że w takich taktach, nie wiem, co 5, 6, 7 minut publiczność się śmieje. To nie jest przypadek, to jest celowe działanie, które służy temu, żeby właśnie odśmiechiwać publiczność, ponieważ śmiech będzie doładowaniem dla umysłów, będzie dla nich momentem odpoczęcia i doładowaniem energii po to, żeby dalej w skupieniu mogły te umysły i ci ludzie, którzy te umysły posiadają, słuchać naszego wystąpienia. Więc jeśli macie taki dar, żeby bawić żartem, no to jest świetny oręż do wykorzystania w wystąpieniach. Jeśli nie macie tego daru albo czujecie dyskomfort związany z tym, żeby rzucać żarty podczas wystąpień, to też nie będę mówił, że należy to robić za wszelką cenę. Tutaj możemy ratować się właśnie kwestią prezentacji, bo to w prezentacji co ileś merytorycznych slajdów może pojawić się satyryczny rysunek czy coś na zasadzie puszczenia oka do publiczności, co wywoła może niekoniecznie salwę śmiechu, ale chociażby chwilowy uśmiech i rozluźnienie atmosfery. Tak dla porównania, tutaj chodzi o to, żeby na naszą prezentację zabrać osła ze Shreka. Osioł w Shreku, przyjaciel głównego bohatera, poza tym, że mu doradzał i pomagał, to pełnił też rolę, która jest bardzo potrzebna widzowi oglądającemu 1,5-godzinny film. On wprowadza właśnie żart i śmiech, dzięki któremu my możemy oderwać się na chwilę od głównej linii fabularnej, która w Shreku, no owszem, to jest bajka, ale ona jest w jakiś sposób poważna, no bo to są poważne zmagania głównego bohatera, który chce odzyskać swój święty spokój. Któż z nas by tego nie chciał? A osioł daje właśnie takie humorystyczne podejście, a jeśli nie chcecie zabierać osła ze sobą, bo boicie się, że może wam w trakcie wystąpienia powiedzieć, że macie zainwestować w tiktaki, bo wam jedzie, co nie jest najlepszą interwencją na scenie, no to można mieć w pamięci rybkę z Gdzie jest Nemo, rybkę Dory albo Doris. Dokładnie nie pamiętam, ale usprawiedliwiam się tym, że ona też nie miała pamięci krótkoterminowej i pełniła dokładnie tą samą rolę odśmiechiwania publiczności. To warto sobie zaplanować w ramach przygotowania. Też zdejmie trochę ciężar taki gatunkowy nam z barków przygotowanie takiej rzeczy.
Czyli już jesteśmy najedzeni, wyspani, dobrze przygotowani, mamy prezentację, wszystko poukładane, wiemy, gdzie leżą nasze mocne strony i co możemy, czym możemy zabłysnąć. No to najwyższy czas, żeby już tak idealnie przygotowanymi zastanowić się, co się może rypnąć.
A zgodnie z prawami Murphy'ego na pewno coś się rypnie.
Oczywiście. I mam tutaj, ja jestem mistrzynią, ja przyciągam, jeżeli chodzi o rypanie się różnych rzeczy przed wystąpieniem, więc chętnie się podzielę różnymi kwestiami. I mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju technikalia, bo część z nas korzysta ze swoich własnych komputerów, potem się okazuje, że na rzutnik nie ma takiej wtyczki, jakbyśmy sobie życzyli, że nie mamy ładowarki, a właśnie laptop nam się rozładowuje, albo że nasza prezentacja zrobiona w PowerPoincie jakoś tak jakby trochę inaczej wygląda na komputerze konferencyjnym, więc to są takie rzeczy, które warto mieć z tyłu głowy. Na szczęście, na znakomitą część z nich można odpowiedzieć innym przygotowaniem, czyli wziąć to pod uwagę, pod rozwagę i być przygotowanym, mieć koło ratunkowe. Żeby prezentacja się nie rozjechała, no to wrzucamy ją do PDF-a. Żeby się nie okazało, że komputer nam się rozładuje albo mamy inną wtyczkę, no to warto zawsze mieć te wszystkie rzeczy ze sobą. Dlaczego? No to ja, Maciek, taki swój przykład niechlubny, mogę?
Ależ naturalnie, jak niechlubny, to ja z przyjemnością posłucham.
Szkolenie, na którym pokazywałam ludziom i rozmawialiśmy o tym, jak się przygotować i przeprowadzić wystąpienie publiczne. I ja jako trener, czyli taki ktoś, który jakby trochę niby się zna na temacie.
Co ma na biało, krótko mówiąc.
Tak, dokładnie. I pod pachą mój komputer, to znaczy Mac. Ja wiem, Maciek, że ty zaraz będziesz tutaj drwił ze mnie, ale zrób to, bo tym razem powiem ci, że twoje słowo w ciało się zamieniło. Bo okazało się, że rzutnik, który jest na sali szkoleniowej, gdzie owo wystąpienie z wystąpień publicznych, szkolenie z wystąpień publicznych miało się odbyć, nie ma wejścia HDMI takiego wyprowadzonego nisko do biurka, na którym ten mój rzeczony komputer można sobie postawić, tylko ma takie VGA stare. No ale są przejściówki. Pani mówi, nie, to będzie działało. No a Mac jest taka, że tak powiem, franca, że niestety jak mu się tam za dużo nawtyka i za dużo ma tych mostków do przejścia, to mówi, a ja ślepy jestem, nie widzę i nie będę działać. No ale pomyślałam sobie, prezentacja jest mi potrzebna z różnych względów. Część mogę na flipcharcie z dużą radością, ale pewne rzeczy, zwłaszcza nagrania uczestników z tego szkolenia, no to ja potrzebuję pokazać. Więc okazało się, że jest to do zrobienia, tyle tylko, że na środku stała drabina, na tej drabinie stałam ja, podłączając już wtedy bezpośrednio do rzutnika kablem HDMI mój komputer, no i wszystko działało, tyle tylko, że wymagało to ode mnie biegania góra-dół i pewnej woltyżerki, a ja oprócz prądu boję się również wysokości i tak jak spoglądam na rzeczywistość z 2 metrów, to przyznam szczerze, że było mi dosyć ciepło i niespokojnie przez ten cały dzień, kiedy tak po tej drabinie biegać musiałam. Więc warto mieć z tyłu głowy wszystko to, co techniczne, spieprzyć się może. Bo na pewno przynajmniej jedna rzecz, no, tak dla sportu nam wpadnie do koszyczka i będziemy tutaj nią żonglować się zastanawiać.
Wiesz, idąc tym tropem, skoro mówisz o niechlubnych wpadkach i tak powiedziałaś o skakaniu po tej drabinie, to pozwolę sobie dorzucić ze swojej perspektywy, żeby nie było, że tylko z ciebie się będzie można śmiać po tym odcinku, ze mnie oczywiście też, bo taką rzeczą, którą doświadczyłem na scenie, która myślę, że często się nie zdarza, ale zdarzyć się może, to był w momencie, kiedy wykonywałem jakiś ekwilibrystyczny skłon, tudzież przykuc przy flipcharcie, bo też z flipchartem pracowałem. Nie był to warsztat, takie szkolenie dla dużej, dużej ilości osób, to usłyszałem bardzo charakterystyczny głos. Tu znowu uśmiech w stronę naszego dźwiękowca, żeby go dodał w trakcie, żebyście mogli skojarzyć, jaki odgłos chodzi. I był to odgłos pękania spodni od szlufki tej, która jest na środku pleców z tyłu w spodniach, aż po charakterystyczny szef w kroku, który łączy w sobie 4 kierunki szycia spodni. A dlaczego o tym mówię w tym momencie? No bo być może warto pomyśleć o tym, żeby strój miał trochę luzu, zwłaszcza jeżeli chcemy, tak jak Ania, skakać po drabinie na scenie, żeby sobie nie dołożyć kolejnej rzeczy. Ale poważnie mówiąc, nad strojem też się warto zastanowić. I teraz wejdę na grząski dla mnie grunt i to jest doświadczenie ze szkoły trenerskiej. Dlaczego mówię grząski grunt? No jeżeli jest się trenerem prowadzącym zajęcia dla przyszłych trenerów, to najważniejszą rzeczą, którą powinienem i mogę dla nich zrobić, to jest udzielić, oczywiście moim zdaniem, to jest udzielić im pełnej rzeczowej informacji zwrotnej. I zdarzają się takie sytuacje, że warto komuś powiedzieć coś, co może być dla mnie jako osoby udzielającej informacji zwrotnej krępujące. Zresztą pewnie już słyszycie, że owijam w bawełnę, zamiast wprost powiedzieć, o co chodzi, to szukam słów, żeby to ukryć. To już jak sobie rozgrzałem aparat gębowy, to powiem wprost. Zdarza się, że stres związany z wystąpieniem jest nie tylko manifestowany przez drżenie rąk, przez drżenie głosu, ale pojawiają się na przykład przebarwienia. Mówiąc wprost, czerwone plamy na ciele. A miejscem, gdzie one są bardzo widoczne i bardzo często wychodzą, jest szyja i dekolt. I o ile rzadko widzę mężczyzn ubranych na scenie we włoskim stylu z koszulą rozpiętą tuż prawie do pępka i z gobelinem na wierzchu, o tyle zdarza się, że panie mają dekolt, przeciwko któremu absolutnie nic nie mam i jednocześnie, jeżeli wiesz, że wystąpienie może cię stresować, i wiesz, że się rumienisz podczas wystąpienia, to w ramach przygotowania warto pomyśleć, dobierając strój albo zapinając, albo rozpinając guzik, żeby po prostu zdjąć sobie z barków tą myśl, kurczę, będzie po mnie widać, że jestem zestresowana. Więc tak w obszarze stroju, żeby on też był przemyślany nie tylko pod kątem wypada, nie wypada, pasuje, nie pasuje, ale też pod kątem komfort. No bo jak będzie mnie piło pod pachą marynarka przez całe wystąpienie, to wpłynie na jakość tego wystąpienia. A druga rzecz, czy ten strój przez przypadek nie odsłania czegoś, co pokazuje moje zdenerwowanie, na przykład tą wprost nazwaną czerwoną plamę. To tak jeszcze w ramach przygotowania.
Ja się ogromnie cieszę, że ty o tym mówisz, bo ja do tego stroju dołożę jeszcze 3 grosze. Ty powiedziałeś o marynarce, która pije pod prawą pachą i to wpływa na jakość wystąpienia. I my jesteśmy w stanie sobie zafundować całą masę rzeczy, która sprawi, że nie będziemy mieć 100% uważności na to, o czym opowiadamy i jak opowiadamy, tylko będziemy potrzebowali się skupić na przykład na koszuli, która nam się wysuwa co i raz ze spodni albo ze spódnicy, na suwaku, który wiemy, że czasami się odpina i co i raz sprawdzamy, czy przypadkiem no właśnie nie dochodzi do takiej krępującej sytuacji. Na obcasach, na których nie chodzimy na co dzień, wychodzimy na tą scenę niczym kaczka i nogi nam się trzęsą. Panowie na krawatach, w których jeżeli nie występujecie na co dzień, no to sprawdźcie, czy rzeczywiście to jest konieczne i czy tą szyję trzeba sobie ściskać. Cała masa drobiazgów, przyciasna koszula. Czasami jest też tak, że chcemy wyglądać dobrze i smukło, w związku z tym wbijamy się w rzeczy, które są takie akurat. No i wtedy już pomijam tą drabinę, po której ciężko będzie łazić. Ale może się okazać, że w ogóle wykonanie takiego ruchu, który daje nam komfort, a ten ruch jest nam potrzebny do tego, żeby rozładować napięcie, żeby też zbudować ten dobry ruch sceniczny, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Więc jak się ubierzemy coś po młodszej siostrze albo młodszym bracie, że tak powiem, coś, co właśnie, tak jak Maciek powiedziałaś, nie daje nam komfortu ruchów, no to jest takie ryzyko, że będziemy się na tym skupiać i będzie nam tak bardzo niewygodnie, że naprawdę merytoryka i sposób jej prezentowania tutaj mogą ucierpieć.
Ja dorzucę jeszcze jedną rzecz, choć mam takie poczucie, że powoli powinniśmy na tą scenę wchodzić, czyli wychodzić z obszaru przygotowania, a wejść na scenę i na przykład odpowiedzieć na egzystencjalne pytanie, co robić z ręcami podczas wystąpienia, ale jeszcze w kontekście przygotowania i to przygotowania związanego ze strojem. Z doświadczenia bardzo polecam wcześniejszy kontakt z organizatorami, o ile to jest jakaś większa konferencja, no bo zakładam, że jak jedziemy na małe spotkanie do klienta, no to my jesteśmy reżyserem, dźwiękowcem i wszystkim w jednej osobie, ale jeśli występujemy na większej konferencji, to warto sprawdzić, jak będzie realizowane nagłośnienie. Krótko mówiąc, czy dostaniemy mikrofon do ręki, czy dostaniemy mikrofon na głowę, czy będziemy mieli mikrofon krawatowy. I na przykład, jeżeli w naszym stylu mieści się i do konwencji wystąpienia pasuje t-shirt, to warto wiedzieć, że mikrofon krawatowy kiepsko się przyczepia do t-shirta i po pierwsze, będzie to źle wyglądało, bo ta koszulka będzie się marszczyła, więc może nas to stresować. Po drugie, jest duża szansa, że on odpadnie, no bo nie ma się specjalnie do czego tam przyczepić. No i wtedy lepiej założyć koszulę, żeby ten mikrofon krawatowy, nazwany krawatowym, ale świetnie trzymający się po prostu na jednej z na pole koszuli, ale sobie wybrałem teraz, na tym coś, co ma guziczki i się zapina, no to ten mikrofon tam się będzie świetnie trzymał, więc też warto sprawdzić, jaki mikrofon dostaniemy. No i jeżeli to będzie mikrofon, który mamy trzymać w dłoni, no to tym bardziej warto mieć luźną marynarkę albo koszulę, żebyśmy byli w stanie ten mikrofon do ust podnieść, a nie musieli się kłaniać do niego. Więc to są detale.
Ale z drugiej strony.
Z drugiej strony, bo aż jestem ciekaw, co jest z drugiej strony łokcia.
Ale z drugiej strony, wiesz, jak masz taką zaciasną marynarkę albo koszulę, to nie ma problemu, co zrobić z rękoma, bo wtedy po prostu nie możesz nimi ruszyć, więc może to jest jakaś odpowiedź na to odwieczne pytanie, co zrobić z ręcyma na scenie, Maciek.
W sumie tak, bo jeżeli założymy wystarczająco ciasne, to nawet krew nie dopłynie, a takie obumierające członki przestają drżeć, więc możemy to załatwić. Tylko to może być to ostatnie wystąpienie, więc i nie wiem,
ale
czy z godnością przyjmiemy oklaski na końcu. Więc tak. Ale czy to oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby wejść na scenę i przejść płynnie do bycia na scenie, czy coś, Aniu, jeszcze z przygotowania?
Wiesz co, no to taki drobiazg z pomostu przechodzenia na scenę, bo to możemy sobie uczynić tuż przed wejściem na nią, to jest rozgrzanie aparatu gębowego, który wiadomo, że wyspany, więc będzie ładnie werbalizował wszystko to, co nam głowa pomyśli. No i jest takie zdanie, które warto wypowiedzieć kilkakrotnie, my żeśmy już je chyba nawet wspominali, takie mam wrażenie, chyba w odcinku o tremie, a i ty, Maciek, do niego wracałeś, zdanie ułani, ułani kolorowi, ułani, powiedziane z takim przesadnym grymasem twarzy, sprawia, że nasze policzki, język, podniebienie rozgrzeją się na tyle, że będziemy w stanie już z taką pełną, właściwą artykulacją wystartować wtedy, kiedy zaczniemy nasze wystąpienie, wejdziemy na scenę i powiemy: dzień dobry Państwu.
To dorzucę jeszcze ze swojej perspektywy coś, o czym też mówiliśmy, a moim zdaniem warto powtarzać: być wcześniej. być wcześniej, po pierwsze, żeby stanąć w miejscu, w którym za chwilę będę, na którym za chwilę będę stał jako główny bohater i spojrzeć może jeszcze na puste krzesła, ale żeby ocenić wielkość sali, żeby się na niej usłyszeć, żeby znaleźć sobie najlepsze miejsce na scenie, upewnić się, że nie jestem na tej wspomnianej linii rzutnika ekranu. Żeby podtrzymać ten mikrofon, powiedzieć do niego dwa słowa, żeby się usłyszeć, żeby to potem nie było dla mnie zaskoczenie, no bo wiadomo, że słyszymy się troszkę inaczej, niż nam się wydaje, że brzmimy.
Co więcej, niektóre mikrofony zbierają od przodu, a niektóre z boku, więc to też dobrze zrobić, żeby nie eksperymentować później już, jak jest publiczność na scenie, a my mówimy te pierwsze słowa, które mają zrobić dobre wrażenie na dzień dobry na naszych słuchaczach.
Ja o tym mówiłem też więcej w takim spontanicznym odcinku prezentację w stylu Wiedźmina Geralta z Rivii. To był chyba trzeci czy czwarty odcinek, też go podlinkujemy. Tam wspominałem o tym, że jak jesteśmy wcześniej, to możemy posłuchać występujących przed nami prelegentów, o ile tacy oczywiście są na konferencji. I to nam może dać bardzo duży atut w postaci polinkowania tego, co oni mówili, a co my mówimy. No i to jest budowanie ciągów logicznych, a ciągi logiczne ułatwiają odbiorcy rozumienie treści i zapamiętywanie, więc możemy tak jakby wziąć pełnymi garściami z tego, co zrobił ktoś przed nami, żeby uatrakcyjnić nasz przekaz i zwiększyć jego zapamiętywalność. To przed. Pewnie można by było dużo, ale też patrzę na biegnącą linię czasu w nagraniu, a jeszcze nie weszliśmy na scenę, więc może po tych schodkach wejdźmy na scenę i zajmijmy się też paroma rzeczami, które są ważne na niej.
O, jak są schodki wiodące na scenę, to zdecydowanie warto być wcześniej, żeby po tych schodkach po kilka razy wejść i sprawdzić, gdzie tam się można potknąć, bo wiadomo, że to, co najmniej spodziewane i pożądane, to się niewątpliwie wydarzy. No ale jak już wejdziemy na scenę, no to warto się przedstawić, warto powiedzieć dzień dobry i to, co szalenie istotne, to, żeby poczekać nawet na takie nieme, ale jednak uzyskanie odpowiedzi od naszej publiczności, że oni też nam mówią dzień dobry. Mamy taką tendencję, nie wiem Maciek, jak to twoje doświadczenie pokazuje, że niejednokrotnie prelegenci wychodząc na środek mówią: dzień dobry, witam państwa, nazywam się Jan Kowalski i moje wystąpienie będzie dotyczyło, pach, jest prezentacja i prelegent ma taką nadzieję, że już wszystko co złe to za nim. A ten początek to dzień dobry i to imię i nazwisko, które się pojawia, jest takim ważnym momentem, żeby ludzie nas zapamiętali, bo jak później będą chcieli do nas dotrzeć, no to nie wykluczone, że nasze imię i nazwisko w głowach im tam pobrzmiewać będzie. Jest takim dobrym początkiem, taką naszą wizytówką do tego, żeby zacząć i wejść w merytorykę.
No to ja dopowiem, że skoro otwieramy szkatułkę od przedstawienia się i to przedstawienia takiego, żeby one wybrzmiało, czyli żeby krótko mówiąc po tym Maciek Cichocki była chwila pauzy, żeby odbiorcy mogli przetrawić, co właśnie usłyszeli, albo w panice uciekać z sali, no, to też różny może być efekt, to jeżeli tą klamerkę otwieramy od dzień dobry Maciek Cichocki, to domknijmy ją na koniec wystąpienia. Dziękuję bardzo Maciek Cichocki. Skoro to nasze imię i nazwisko ma być ważne w tym wszystkim, to też na zakończenie przypomnijmy, domykając w ten sposób tą strukturę i no, budując swoją markę osobistą, no bo to jest jeden z też z elementów. I tu znowu łącząc wątki, które się pojawiały, mamy na swoim koncie taki odcinek pod tytułem Czego nas uczy Pornhub, Walmart i Fakty TVN. Też go podlinkujemy, bo właśnie Fakty TVN na przykładzie pani Justyny Pochankę uczą nas, dlaczego warto się przedstawiać i jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, więc tam będzie można sobie dopełnić ten wątek. Czyli mamy przedstawienie się. Co dalej, Aniu, byś rekomendowała wziąć pod uwagę na scenie?
I wtedy przychodzi ta fala przerażenia, że poza swoim własnym imieniem i nazwiskiem ja niewiele pamiętam. I odbiera nam głos, nogi nam miękną i pojawia się pytanie, co z tym fantem zrobić? No i to, co zrobić można, to jest odwołanie się do takiej metody przygotowywania do wystąpienia, kiedy po pierwsze my, mając w głowie ułożone wszystko to, co po kolei chcemy powiedzieć, wcześniej to sobie powiedzieliśmy na głos, bo niejednokrotnie bywa tak, że nasze myśli są poukładane, ale potem jak próbujemy to przełożyć na słowa już takie zwerbalizowane, no to się okazuje, że sobie wymyśliliśmy, a cóż ze Szwecji? I na przykład nasza buzia nie chce tego słowa wypowiedzieć tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Albo może się okazać, że nasza wypowiedź trwa zdecydowanie dłużej niż to, co zostało w wystąpieniu zaplanowane. Więc na etapie przygotowania przegadujemy sobie na głos. Czasami dobrze jest to też nagrać, poprosić rodzinę o wsparcie, żeby nas posłuchali i powiedzieli, jak my z tym wszystkim brzmimy. To, co pomaga doskonale zwalczyć tremę, to jest nauczenie się, no, w pewnym sensie na pamięć, ale to w takim znaczeniu, żeby to było takie bardzo nasze i bardzo naturalne, pierwszych 3-5 minut naszego wystąpienia, bo to jest ten czas najsilniejszej kumulacji stresu, największego zdenerwowania. Więc jeżeli to przebrniemy, tu pójdziemy z takiego filmu, jakby z nagrania, jakbyśmy odtwarzali, no to wtedy jest nam dużo, dużo łatwiej. To, co bywa też pomocne, to jest podzielenie naszego wystąpienia na części. One niejednokrotnie są zupełnie naturalne. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie, albo problem, pomysł, skutek, w zależności od tego, jaką strukturę temu naszemu wystąpieniu nadajemy. I wyznaczenie sobie na scenie takich miejsc, do których przechodzimy, po to, żeby nam się przypomniało, że oto teraz przechodzimy do tematu numer 2, czyli wyznaczamy sobie na scenie takie kotwice, takie punkty, w których zaczynamy nowy rozdział naszego wystąpienia i to nam gwarantuje, no, po pierwsze ruch sceniczny, czyli sytuację, w której nie stoimy na baczność i nie bardzo wiemy, co zrobić z rękoma i z nogami. Po drugie, gwarantujemy naszemu ciału przemieszczanie się, a to nam daje rozładowanie stresu, rozluźnienie mięśni, które w stresie się napinają. No a po trzecie, w naturalny sposób przypominamy sobie, co w tym naszym wystąpieniu konkretnie chcemy powiedzieć. Jeżeli się okazuje, że scena jest mała albo jesteśmy za mównicą, no to wtedy pozostaje nam ruch sceniczny w postaci pokazania 3 palców, czyli będę mówić o rzeczy 1, 2 i 3, no a potem robimy taką wędrówkę po swojej własnej dłoni, odliczając, co tam się ma w tej naszej prelekcji wydarzyć.
To jak Aniu o tym mówisz, to tak przypomina mi się jeszcze jedna rzecz, która być może będzie pomocna, bo cały ten obszar można by wprowadzić do takiej nazwy kotwiczenia sceny, czyli my będąc w jakimś miejscu sceny i mówiąc tam o jednym temacie, kotwiczymy to miejsce sceny z tym tematem i to też porządkuje odbiór dla naszego audytorium. I też dobrą metodą przy takim wykorzystaniu przestrzeni, takim świadomym zaplanowaniu ruchu scenicznego jest przypisanie jednej strony sceny albo jednej ręki gestykulującej do korzyści, a drugiej strony sceny albo drugiej ręki, którą gestykuluje, do ewentualnych zagrożeń albo strat, które mogą wynikać, no nie wiem, z niepodjęcia decyzji. I wtedy też chodząc po scenie, robiąc krok w lewo albo krok w prawo, ja porządkuję, pokazując, że teraz będzie o korzyściach i umysły odbiorców łatwiej sobie ten porządek wprawiają, a warto mieć cały czas z tyłu głowy, że umysł ludzki uwielbia przebywać w stanie łatwości poznawczej i z przyjemnością chwyci wszystkie koła ratunkowe i podpowiedzi, które pozwalają mu płynniej przejść przez temat. Także świadomy ruch na scenie, na przykład lewa strona zagrożenia, prawa korzyści, no bo czytamy od lewej do prawej, więc raczej idziemy w tą stronę do przodu, więc ta prawa kojarzy się z rozwojem, z korzyściami. Też można świadomie wykorzystywać.
Mm-hmm. Pamiętając, że ludzie jak na nas patrzą, to nasza prawa ręka jest po ich lewej stronie, a nasza lewa ręka jest do ich przyszłości, nie? Żeby to też było...
I To jest kolejny argument, że warto stać tyłem do publiczności, przodem do prezentacji, którą mamy zrobioną, bo wtedy nie ma tego lustrzanego odbicia i się na pewno nie pomylimy.
Oczywiście.
Także to można w różne sposoby rozwiązywać.
Absolutnie i ta metoda, którą proponujesz, sprawia też, że my się mniej stresujemy, bo nie widzimy tej publiczności, która albo jest w nas wgapiona i ma miny świadczące o tym, że poszukują czegoś w swojej głowie, albo miny świadczące o tym, że właśnie są zajęci robieniem listy zakupów, bądź też mają telefony w rękach. Więc rzeczywiście, jak się odwrócimy od ludzi, no to wtedy ten stres jest dużo mniejszy. Gdyby natomiast okazało się, że ktoś z naszych słuchaczy nie zechce skorzystać z tej podpowiedzi, a postanowi jednak stać twarzą twarz z naszą, ze swoją publicznością,
frontem
do klienta, no to jesteśmy, też mamy podpowiedź, absolutnie. żeby jednak twarzą w twarz, a nie umrzeć ze strachu, no to jest kilka takich rzeczy, które można zrobić. Pierwszą z nich usłyszałam od zaprzyjaźnionego dziennikarza, który prowadzi potężne międzynarodowe konferencje w temacie dla mnie bardzo trudnym, bo ekonomicznym. I Piotr mówi, że on niejednokrotnie się szalenie denerwuje, dlatego że w pierwszym rzędzie siedzą prezydenci państw. W związku z tym tacy słuchacze, gdzie no, raczej wolimy wypaść dobrze niż słabo. I Piotrek mówi, że to, co on stosuje, to jest to, że na pewno jest wcześniej, na pewno jest dobrze przygotowany, wyspany i wszystko to, o czym żeśmy mówili, to wygląda sobie zza kulis, spogląda na ten pierwszy rząd i tych przerażająco dostojnych gości, wyobraża sobie, powiem to, na gulasa. I on mówi, że jemu ten stres od razu schodzi. Że generalnie ma wtedy takie poczucie, że ci goli prezydenci to nie są tacy straszni, wręcz są zabawni. Mówi, wyobraża sobie te wszystkie krągłości, które tam się pojawiają, jak zdejmą te swoje drogie, dobrze dobrane garnitury. Gdyby ktoś nie chciał iść tak ekstremalnie, no to wiem, że są metody i ludzie je stosują. Ubierania tych przerażających gości w pierwszych rzędach, gości i gościówek, w czapki krasnali, ewentualnie sadzanie na nocnikach. Czyli takie, nie chcę powiedzieć deprecjonowanie, ale takie ubranie w wyobraźni tych słuchaczy, których się obawiamy, tak, żeby oni byli mniej przerażający.
Myślę sobie, że to nie jest deprecjonowanie, a bardziej to, o czym mówiliśmy też w jednym z odcinków, podając metody Kurta Vonneguta, pracy z kontrastem, to jest po prostu, jeżeli bardzo skontrastujemy sobie tych poważnych ludzi, wyobrazimy w jakiejś sytuacji takiej absolutnie niepoważnej, no to zdejmujemy ciężar gatunkowy tego wydarzenia. Oczywiście, czy nago, czy z czapką krasnoludka, czy na nocniku pełnym pustym, to jest kwestia preferencji tego, kto jak lubi. Do przetestowania jest to jakaś metoda. Jeśli z jakiegoś powodu nie pasuje wam ta zabawa z wyobraźnią, to i tak sugeruję powieść wzrokiem po tym pierwszym rzędzie, drugim, trzecim, no bo te są najlepiej widoczne, potem to już się troszkę rozmywa i dać podziałać naszym neuronom lustrzanym, naszej intuicji i wyłowić z tłumu te osoby, które uznacie za przyjaznie nastawione. No mamy dużo takich mechanizmów, które powodują, że patrzymy na obcego nam człowieka i od razu wiemy, o, to jest taki, że konie z nim kraść, a patrzymy na drugiego i myślimy sobie, o, to jest taki, co najwyżej mu konie ukraść. Więc raczej wybieramy tego, z którym konie kraść i w pierwszej części wystąpienia mówimy głównie do niego, bo to daje mi poczucie komfortu. Jeżeli trafię, a zazwyczaj nas neurony lustrzane, intuicja nie mylą, więc trafiamy, to jest szansa, że ta osoba się uśmiechnie, skinie głową, a takie małe gesty bardzo mocno budują nasze poczucie bezpieczeństwa. No, oczywiście tu nie chodzi o to, żeby przez 30 minut mówić do jednej osoby i tylko na nią patrzeć, natomiast omiatając salę wzrokiem, no co jest naszym zadaniem, możemy raz na jakiś czas spocząć na dłużej na tej osobie, czekając na jakiś taki niewerbalny znak wsparcia. A jak wydarzenie jest z kategorii ekstremalnych, to weźmy kuzyna, posadźmy go w drugim rzędzie i będziemy wiedzieli, że on ma zapłacone za to, żeby kiwnąć głową i zbudować naszą pewność siebie. Więc w razie czego można korzystać z pomocy znajomych, oni przychylniej spojrzą i pozwolą nam zbudować tą pewność, tak jak Aniu powiedziałaś, zwłaszcza w tym pierwszym etapie, no, który jest takim przebijaniem się przez najbardziej spienione fale, a im dalej w las, tym bardziej wypływamy na suchego bezmiar oceanu, już sobie żeglujemy z naszym wystąpieniem.
No im dalej z wystąpieniem, tym jest łatwiej, bo ten stres rzeczywiście jest mniejszy. Tym niemniej, bez względu na to, jak bardzo się stresujemy, to zawsze warto mieć podczas wystąpienia szklankę wody. Tutaj znowu wracam do tego, żeby ona nie była gazowana. Dlatego, że stres powoduje, że nam zasycha w ustach. Mówienie też powoduje, że ta nasza śluzówka zasycha, więc żeby zapewnić sobie komfort i nie stresować się tym, że w którymś momencie zabraknie nam słowa albo zasnie nam w ustach, także nie będziemy w stanie go z siebie wydusić, to dobrze tą szklankę mieć. I czasami...
A ja mogę, przepraszam, jeszcze w temacie tej szklanki?
Jasne.
Bo byłem świadkiem kiedyś takiego wystąpienia, zostało mi w pamięci, nie oceniam, czy ono było dobre, czy złe, ale ponieważ było inne, to mi utkwiło w pamięci. Pozostawię do oceny wam, słuchacze, i tobie, Aniu. Wyobraź sobie taką sytuację i wy też sobie wyobraźcie prelegenta, który stoi przy takim stoliku, rzeczywiście, na którym stoją dwie, trzy szklanki, tam leży jakiś pilot, coś takiego, on tam sobie opowiada swoje wystąpienie na sali, tak, już nie pamiętam, około 60-70 osób, to chyba taka skala wyzwania była. I po jakimś tam 5 minutach mówienia podnosi szklankę, która stała na stoliku. Tą szklankę no, bierze do ust, no, bo do tego ta szklanka z wodą służy. I tak w pół ruchu zatrzymuje rękę i odstawia tą szklankę. Mówi dalej i po jakichś 2-3 minutach bierze tą szklankę, podnosi ją znowu tak w pół drogi i odstawia. I ten gest powtórzył, z tego co pamiętam, 5-6 razy. I tak powiedzmy przy tym 6 razie, on sobie tą szklankę podnosi, trzyma ją w pół drogi, mówi cały czas o tych ważnych rzeczach, a z tylnych rzędów rozlega się taki ponury męski głos. No napij się, cholera, wreszcie.
Bo się nie można skupić.
Przy czym cholera była zastąpiona innym słowem, ale nie chciałem tak dokładnie cytować. Dlaczego o tym mówię i do czego zmierzam? Czasami słyszę, że osoby będące na scenie mają już dyskomfort wynikający z tego, że im sucho i że im się źle mówi, ale nie bardzo sobie wyobrażają, jak to się można napić przez ludźmi.
Ustami.
No po prostu, wlać wodę do otworu gębowego.
Absolutnie.
A jeśli budzi to dyskomfort, to można się zaśmiać z tego i tu są te wszystkie dobre metody przeramowania, żeby z tego ewentualnego, no nie wiem, folks pauks, mówiąc po staropolsku, zrobić atut. Można powiedzieć, ależ się, jak mówię o takich ważnych dla mnie tematach, w które się angażuję, to z emocji mi zasycha w ustach. Państwo pozwolą, że się napiję. Więc nawet przy takiej rzeczy można pokazać, że to wynika z tego, że jestem bardzo zaangażowany, że to jest dla mnie bardzo ważne i tak dalej. To samo świetnie się sprawdza w przypadku osób, które wiedzą, że w wyniku stresu zaczynają szybko mówić. Też można żartobliwie powiedzieć, że wiem, że jak się wkręcę w temat, który jest dla mnie niesamowicie ważny, to zaczynam mówić bardzo szybko. To prośba, jakby ktoś wtedy podniósł rękę, machnął, to ja już będę wiedział, że to jest sygnał, że mam zwolnić i dopasuję tempo. Nikt nie podniesie ręki, dlatego, że ten owoc przestał być zakazany. My sami odczarowaliśmy tą ułomność, nazwijmy to wielkimi literami, więc raczej nikt nie będzie miał ochoty w to gryźć. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, to potem może kuluarowo rozbrzmieć taka plotka, no fajnie mówił, ale w takim tempie, że się nie dało słuchać. Więc to jest też metoda na zdejmowanie sobie takiego potencjalnego stresu z barków.
Jak słucham, Maciek, to o czym mówisz, o zdejmowaniu sobie stresu z barków, o takim myśleniu, że w pierwszym rzędzie siedzą ludzie na nocnikach albo w czapkach Mikołajów czy Krasnali, to przypomina mi się Harry Potter i zaklęcie Ridiculous, bo tak naprawdę to o to chodzi, żeby uczynić z tych potworów wyłażących z szafy, z tego stresu, z tego naszego lęku przed napiciem się, bo przecież nie wypada przy ludziach po szklankę wody sięgać, z tego potwornego myślenia o tym, że mówimy za szybko i co wtedy, żeby to umniejszyć, żeby to przekuć na coś zabawnego, czyli różdżka i zaklęcie Ridiculous.
No bardzo mi się podoba, jestem miłośnikiem Harry'ego Pottera, także kupuję tą metaforę.
Specjalnie dla ciebie to przygotowałam dzisiaj.
Jestem zaszczycony.
No dobrze. Zaskoczony jesteś?
Zaskoczony, tak. Jestem zaskoczony, a to zwiększa zapamiętywanie, bo wiem, do czego zmierzasz. To poproszę, rozwiń dalej wątek zaskoczenia. O co ci uchodziło z tym pytaniem do mnie?
Chodziło mi o habituację bodźca. Nie wiem, czy to cokolwiek wyjaśnia. To jest, słuchajcie, taki przecudowny mechanizm, który ja absolutnie uwielbiam. On w sposób bardziej uproszczony nazywa się znieczuleniem. Znieczuleniem na to, że coś się wokół nas dzieje, bo jeżeli na przykład słyszymy kapiący kran z wodą, chociaż to może nie będzie przykład dla wszystkich, ale niektórzy tak mają, że kapie woda, raz, drugi, trzeci, piąty słyszymy, za chwilę przestajemy. Jeżeli mieszkamy w domu, w którym był remont i gdzieś mamy niedomalowaną ścianę, to pierwszy tydzień, drugi tydzień, piąty tydzień, nawet czasami siódmy nas to drażni, ale po roku się okazuje, że my już tej niedomalowanej ściany nie widzimy. Jak kupujemy perfumy, to pierwsze czujemy, drugie czujemy, trzecich nie. I tak samo jest z wystąpieniami, jeżeli one są do siebie podobne, a my na przykład jesteśmy kolejnym prelegentem i nasza publiczność doświadcza tego samego, tej samej plamy na ścianie, tej samej kapiącej wody albo tego samego zapachu perfum, to oni naszej prezentacji już nie widzą, są znieczuleni. w ogóle są w swoim świecie i tak jak Maciek mówisz, ich mózgi leniuchują i to jest zupełnie naturalny stan. Więc, żeby uniknąć takiej sytuacji, żeby to bycie na scenie było atrakcyjne, warto zaskoczyć. A jak?
To ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, bo nie wiem, czy ci wchodzę w słowo, czy nie, bo ja się absolutnie podpisuję. To zaskoczenie jest bardzo ważne. Jednocześnie kładłbym to zaskoczenie na jednej szali wagi, a na drugiej stronie tej wagi, na drugiej szalce kładłbym merytorykę i sprawdzał, czy nie ma gdzieś przechyłu w którąś stronę. Żeby to nie zrobił się one man show, który powoduje, że jest owszem zaskakująco, ale potem wszyscy mówią, kurczę, no zaskoczył, ale o czym mówił, a wiesz, nie pamiętam. Przykład. Morfologia sprzedaży. Parę lat temu w Gdańsku konferencja, na której razem z Robertem Grzybkiem miałem okazję występować na scenie. A przed nami, czy po nami, przed nami albo po nami, już nie pamiętam, występował pan Jacek Kotarbiński, który jak wszedł na scenę, to wykorzystując to, że tam stała taka, nie wiem jak to fachowo nazwać, taki mebel, na którym można było przysiąść, który później miał służyć do tak zwanego panelu ekspertów, żeby na czymś mieli tam, mogli się zmieścić. Ja nie lubię tego mebla, bo ja byłem jedynym ekspertem, który się nie zmieścił. Jest takie zdjęcie, że wszyscy eksperci siedzą na tym szeslągu, jak kucam obok, się nie załapałem się, więc mam żal. No i pan Jacek Kotarbiński położył się na tym wspomnianym szeslągu i zaczął w ten sposób, że i tak za jakiś czas nic nie będziecie pamiętali z tej konferencji, ale to, że Kotarbiński leżał na scenie, na pewno zapamiętacie. Tylko do czego zmierzam? Myślę, że na scenie można zrobić absolutnie wszystko, pod warunkiem, że przewidzimy konsekwencje i umiemy je ograć. I jednocześnie, jeżeli zrekompensujemy to zaskoczenie dobrą, wartościową merytoryką. Żeby to nie było zaskoczenie, bo gdyby pan Kotarbiński się położył dla poleżenia, a potem nie powiedział nic wartościowego dla grupy paru dziesięciu, paru set osób, która była na scenie, to myślę, że dobrze by na tym nie wyszedł. Ale jeśli potem to spiął z merytoryką i opowiedział bardzo fajną prelekcję, która mówiła o tym, jak łączyć świat sprzedaży ze światem marketingu, a metaforą był tam tolkienowski świat i mariaż krasnoludów i elfów, które jako dwie rasy się nie lubią, ale powinny współpracować, no to była bardzo wartościowe wystąpienie z zaskakującym początkiem. I to jest dla mnie klucz do sukcesu. Czyli krótko mówiąc, żeby leżeć na scenie, trzeba być Kotarbińskim.
I mieć co powiedzieć.
Najpierw bądźmy Kotarbińskim, w sensie mieć co powiedzieć, a potem się wbawmy w zaskakiwanie i odważne przełamywanie schematów.
No właśnie, powiedziałaś Maciek, klucz do sukcesu, czyli jak sukces, to możemy zmierzać do końca wystąpienia, do tego momentu, kiedy w naturalny sposób...
Moglibyśmy, ale niestety mam potrzebę wejść w słowo, za co przepraszam, bo ja się wygadałem na początku tego odcinku, że też nawiążemy do tego legendarnego pytania, co robić z ręcami na scenie.
No bo już ustaliliśmy.
I byłaby to niespełniona obietnica, gdybyśmy teraz do tego nie nawiązali. Tak, no jedno rozwiązanie się pojawiało, skrępować tak. Się. Drugie rozwiązanie, wziąć mikrofon ten trzymany w dłoni, no bo siłą rzeczy wiemy, co robić z jedną ręką. Musimy ją trzymać blisko paszczy, żeby mikrofon zbierał.
Tak.
Ja osobiście nie lubię. Ja osobiście nie lubię do tego stopnia, że jak jeżdżę na duże sale, to jeżdżę z własnym mikroportem, żeby mieć pewność, że będę mógł mieć wolne ręce, bo gestykulacja wpływa na jakość mówienia, więc wolę mieć te ręce luźne, ale to ja. To nie jest aksjomat, to nie znaczy, że tak trzeba. To jest do poszukania.
No czasami też jest tak, że nie jest aż tak duża scena, więc nie możemy tego mikrofonu sobie w ręce włożyć, więc nie mamy takiego zapełniacza i wtedy rzeczywiście się pojawia takie pytanie, co z tymi ręcami zrobić. To ja najpierw powiem, co z rękoma na pewno nie. Mogę od tego zacząć?
Dobrze, zacznijmy od tego, a ja to spuentuję historią.
Na pewno nie splatamy rąk za sobą, czyli nie jesteśmy dziećmi, które deklamują wierszyk na szkolnej akademii, bo wtedy sprawiamy takie wrażenie, jakbyśmy coś ukrywali, plus nie gestykulujemy, więc ta nasza mowa nie jest tak płynna, tak spontaniczna, tak dobrze wyartykułowana, jak wtedy, kiedy gestykulujemy. I mam nadzieję, że teraz słyszycie, że te gesty się u mnie pojawiają. Nie splatamy również rąk, tak jak robią to piłkarze stojąc w piłkarskim murze. Jest to okropna pozycja.
Czyli nie zasłaniamy części...
intymnych. Tak jest.
Wrażliwych.
Nie, absolutnie. Słuchajcie, jest taka tendencja, która sprawia, że w stresie my poszukujemy dla naszego ciała jakiegoś ruchu i ludzie, którzy, popatrzcie sobie nawet na polityków, ja nie wiem, kto ich przygotowuje do różnego rodzaju konferencji, ale oni bardzo często stoją właśnie trzymając ręce splecione na podbrzuszu i jak zaczynają mówić, to gestykulują, tak jakby ich dłonie leżące na rozporku były drzwiczkami od zegarka z kukułką. I te dłonie tak podskakują. No i nie sposób jest nie zwrócić na to uwagi, zwłaszcza, że ci ludzie często są w ciemnych ubraniach, a ręce są jasne, a nasze oko szuka tego, gdzie jest kontrast kolorystyczny. No i jak już się zobaczy kogoś, kto robi kuku, kuku poniżej linii swojego pasa, no to kurczę, chyba trzeba być Kotarbińskim, żeby z tego umieć wyjść z twarzą, że tak powiem. Więc co zrobić z rękoma? Gestykulować w sposób naturalny, tak jak to robisz, rozmawiając ze zwykłymi ludźmi. Możesz sobie wyobrazić, że nawet wystąpienie przed 2000 publicznością jest rozmową jeden na jeden, gdzie patrzysz człowiekowi w oczy i wtedy się nie zastanawiasz, czy ruszyć prawą ręką, czy lewą, tylko po prostu to robisz. I jedni z nas będą to robić dużo intensywniej, inni będą mieli tą gestykulację ograniczoną, bo mamy różne temperamenty, różną energię, różną potrzebę ruszania tymi rękoma. Więc to, co warto zrobić, to o tych rękach w ogóle w cholerę zapomnieć i po prostu wyjść i opowiadać. A jeżeli mamy takie poczucie, że no nie bardzo będziemy sobie z tymi rękoma potrafili poradzić, no to można sobie wziąć do ręki kartkę, na której mamy ściągawkę ze spisanymi punktami, albo nawet małą tabliczkę. I to, co istotne, jeżeli kartka ze ściągawką, to nie A4, żeby to nie było coś wielkiego, co nam będzie trzepotać w dłoni, tylko A5, albo nawet... Dobrze, Maciek, mówię w dobrą stronę? Im większa cyferka, tak? A pół kartki A4.
Dobrze, bardzo dobrze, tak. Nie zasłaniamy się płachtą A3, A2 albo A1, bo wtedy w ogóle nas nie będzie widać, raczej minimalizujemy.
Dokładnie tak. I taka nawet kartka, która mieści nam się w dłoni, ona dla naszej publiczności jest zupełnie naturalna, no bo przecież mamy prawo spojrzeć na ściągawkę, jaki kolejny temat poruszamy. Można wziąć do ręki pointer, można wziąć długopis, tylko uważajcie, żeby to nie był taki długopis klikany, żeby to nie był flamaster, który ma skówkę, dlatego że nerwowe ruchy mogą nas doprowadzić do tego, że będziemy robić albo klik, klik, albo skówkę zamykać, otwierać. Potem człowiek nie trafia w tą skówkę, a się umarze, a tą koszulę nieprzyciasną, co sobie wyszykował, ubabrze tym markerem. Więc ja zachęcam do tego...
Same szkody.
Zapomnij o tym, że masz ręce. Wyjdź do ludzi, opowiadaj i ruszaj tymi rękoma tak, jak jest ci wygodnie, tak jak to robisz na co dzień.
Ja to kiedyś sprawdziłem w praktyce, absolutnie przez przypadek, znaczy przez przypadek się tam znalazłem, a już sprawdzałem w praktyce celowo. To już trochę lat minęło, ale zadzwoniła do mnie znajoma z taką propozycją, czy bym nie poprowadził, jako nazwijmy to konferencjer, konferencji kobiet biznesu w Poznaniu, w Starym Browarze. Zgodziłem się, wsiadłem w pociąg, wziąłem garnitur, bo w sumie mam to, czemu raz na jakiś czas nie wziąć. Pojechałem do tegoż Poznania, żeby poprowadzić tą konferencję. I jak już się w ten garnitur przebierałem, przygotowany do tego, tam sobie w głowie powtarzałem kolejność prelegentek i o czym będą mówiły, żeby z głowy, czyli z niczego, a nie z kartki zapowiadać. To powtarzałem w głowie, bardziej na głos powtarzałem ułani, ułani, kolorowi ułani, żeby rozgrzać aparat gębowy. To zadzwonił telefon, tak tuż przed tym, jak go wyciszyłem. I to zadzwoniła ta moja znajoma z takim pytaniem, czy skoro już jestem na miejscu i zapowiadam, to czy nie poprowadziłbym za nią jej wystąpienia? Bo jej coś wypadło. Znaczy dokładnie rodziła w tym czasie. Więc pytam jeszcze Agnieszka, słuchaj, powiedz, ale z czego wystąpienie? No, mowa ciała. Myślę sobie tak, mówić umiem, ciało mam, pozostawiam to, z jakim przymiotnikiem opisać, ale posiadam. No to biorę, no, trzeba to trzeba, zrobię. Oczywiście sytuacja niekomfortowa, no bo sam siebie musiałem zapowiedzieć. Konferencja się zaczęła, ja zadbałem o to, żeby wszystko było dla mnie idealne. To znaczy na sali było około 300 pań, ja i jeszcze dźwiękowiec. Więc zadbałem, żeby on był za kulisami, żeby konkurencji mi nie robił i byłem sam przed tym audytorium 300 pań. Zapowiadałem kolejne prelegentki, szło to jak szło, no nie mnie oceniać, aż przyszedł moment, kiedy musiałem zapowiedzieć siebie samego i to też jeszcze jakoś z uśmiechem dało się przez to przebrnąć, no i tylko potem pojawiła się ta część, kiedy nagle z konferencjera stałem się prelegentem. No i miałem mówić między innymi o tej komunikacji niewerbalnej. W związku z czym włożyłem rękę do kieszeni i tutaj wracam, dlaczego zaznaczyłem, że jechałem do tego Poznania z garniturem. Nie chodzi mi się o przechwalanie, że takowy posiadam. Mam ten jeden komunijny, cały czas pasuje i mi to bardzo leży. Tylko chodzi o to, że jak się włoży rękę do kieszeni, będąc w marynarce i ta marynarka nie jest za ręką, no to ona się tak jakby przelewa, zakłada na ręce, przez co dużo bardziej widać, że ręka jest w kieszeni. I ja z premedytacją włożyłem rękę do kieszeni i o czymś opowiadałem. Nie wiem, dajmy na to, że to była moja specjalizacja, czyli pielęgnacja tipsów akrylowych. Temat nieistotny w tym momencie. Opowiadałem to przez, nie wiem, dajmy na to 5 minut, żeby po tych 5 minutach zrobić stop klatkę i zapytać, drogie panie, skoro jesteśmy w temacie komunikacji niewerbalnej, to jak odbieracie moją rękę w kieszeni, którą mam od 5 minut, no w tejże kieszeni? I sala się podzieliła w dyskusji, gdzie brzmiały głosy, że to raziło, że to było nie okej, że to jest no, wręcz takie no, bez szacunku dla osób, do których mówię, ale po drugiej stronie były głosy, że wreszcie naturalnie, że na luzie, że to nie było reżyserowane, że nie było sztuczne, że skoro tak masz, to tak miej. Dla mnie to było tyle na rękę, że ja sobie spocząłem na zydelku i spokojnie słuchałem tej dyskusji, a czas mojego wystąpienia leciał, żeby dojść do konkluzji, której do tej pory będę bronił jak niepodległości, bo wydaje mi się, że jest jedyną słuszną. Skoro grupa około 300 kobiet, którą pewnie można by już nazwać taką próbką reprezentatywną, nie była w stanie podjąć jednoznacznej decyzji, czy moja ręka w kieszeni była okej, czy nie okej, czy była brakiem szacunku, czy była wyrazem luzu i zaangażowania, to moim zdaniem nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedź, którą dla siebie wytworzyłem i myślałem, że to może być też taka trochę puenta dla tego, co ty powiedziałaś, a zakończyłaś, że nie pomogłaś, bo według mnie bardzo pomogłaś, tylko ja bym dorzucił jeszcze jedno zdanie. Moim zdaniem zapomnij, że masz ręce, tak jak Aniu powiedziałaś. Rób to, co robisz zazwyczaj. Jednocześnie, jeżeli z jakiegoś powodu nie żre, nie idzie po twojej myśli, to bądź świadom tego, co jest twoim naturalnym gestem. W moim przypadku naturalne jest wkładanie ręki do kieszeni i jeśli widzę, że nie idzie po mojej myśli, to dopiero wtedy ją wyjmuję z kieszeni i pilnuję, żeby tam nie była. Dlaczego dopiero wtedy? Mam takie podejście, że jeżeli wychodzę przed ludzi, to jestem im winien 100% mojej koncentracji i mojego bycia dla nich. Jeśli już na dzień dobry założyłbym, że muszę walczyć z moim naturalnym odruchem, to powiedzmy zabrałbym sobie 20% z tej koncentracji na pilnowanie tej ręki, czyli już tym ludziom daję 80%, a ja im chcę dać 100%. I jeśli nie idzie, to wtedy dopiero dokonuję tego bilansu zysków i strat, zaczynam pilnować ręki, żeby nie była w kieszeni, bo już jest sytuacja alarmowa. Natomiast jak to płynie, jak jest to staropolskie flow, jak to działa, mówiąc kolokwialnie żre, to jestem absolutnie za tym, żeby być sobą, a nie nikim innym na scenie, żeby zachować się w maksymalnie naturalny sposób. To tak kończąc temat ręki, czyli na pewno nie z tyłu, na pewno nie poniżej pasa, to są takie rzeczy kardynalne, warto mieć się z tyłu głowy, a resztę, naszym zdaniem, naszym opowiedzowym zdaniem, stawiamy na naturalność. Naturalność z wyłączonym klikaniem długopisu. To też rzeczywiście nie, bo to Aniu o tym wspominałaś. Spróbuję ten bardzo długi odcinek do tego momentu podsumować, żebyśmy przeszli do zakończenia. W ramach przygotowania mówiliśmy o 6 godzin snu, napicie się wody niegazowanej, zjedzenie czegoś, co da nam energię, ale nas nie zaklei i nie będzie powodowało, że nam się język do podniebienia przykleja. Przygotowanie zarówno merytoryczne, jak i takie na przykład w kontekście odśmiechiwania publiczności. Autodiagnoza silnych stron, czyli na czym zbudujemy swoją wyjątkowość jako prelegenta. Tu przypominam, podlinkujemy książki. Kwestie z rozgrzaniem aparatu gębowego ułani, kolorowi ułani, bycie wcześniej, żeby usłyszeć się na sali, zobaczyć salę i spiąć to z poprzednimi wystąpieniami. Będąc na scenie, nie wstydźmy się, nie bójmy się ściągawek, tylko niech to nie będzie płachta A3, tylko mała kartka, a jeżeli kartka A4 albo A3, to nawet najlepiej na tabliczce, żebyśmy jej nerwowo nie zaczęli gnieść, bo to też źle wpłynie na jej wygląd. Bawmy się przestrzenią. Można zrobić sobie w ten sposób, że jak mamy wstęp, rozwinięcie, zakończenie, to są miejsca na scenie, przez które ja przechodzę, porządkując to dla odbiorców. Co robić z rękami albo ręcami, nie wiem jak wolicie, no to my stawiamy na naturalność, ale oczywiście jesteśmy otwarci na dyskusję w tym obszarze, chociażby w komentarzach. Jeżeli chodzi o stres, wybierzmy sobie sprzymierzeńca albo rozbierzmy publiczność, też pozostawiamy wam kierunek. To bardzo mi się spodobało, nie to, co powiedziałaś, że jak mówimy do dużej grupy, to warto myśleć o tym, że mówimy do jednej konkretnej osoby, rozmawiamy twarzą w twarz. To też powoduje, że jesteśmy mniej prelegentem, a bardziej rozmówcą, czyli budujemy lepiej relacje. Można się napić w trakcie wystąpienia? Byle wody, a nie niczego innego, to o tym już rozmawialiśmy. No i szukajmy zaskoczenia, zwłaszcza w tej pierwszej fazie. Tutaj pojawiał się przykład pana Jacka Kotarbińskiego, który leżał. I jednocześnie specjalnie ten przykład, dlatego że to zaskoczenie nie może przewyższać merytoryki, którą przynosimy. To za nami do tej pory, czyli przygotowanie i bycie na scenie. Natomiast każdy show, nawet najlepszy, dobiega w pewnym momencie do końca i jak śpiewał klasyk, warto ze sceny zejść niepokonanym. Co ani rekomendujesz na końcówkę? Jaka podpowiedź?
Żeby nie uciekać ze sceny. Ja jak pracuję z uczestnikami szkoleń, jak my pracujemy z uczestnikami szkoleń wystąpień publicznych, to obserwuję taką tendencję, że ludzie kończą swoje wystąpienie, mówią dziękuję i wycinają dzidę.
Już ich nie ma.
I ich nie ma.
Bo to jest tak jak na szkoleniach. Zwróciłaś uwagę, że zawsze uczestnicy szkoleń, którzy są przysyłani przez firmę, mają pociąg do domu najpóźniej o 15.30?
Tak, to prawda. No więc ci, którzy kończą...
Nie jeżdżą późniejsze.
Kończą wystąpienie o 15.45, no to już są spóźnieni i tutaj zupełnie ich rozumiem, że oni tak się dygają nóżką, kłaniają, nie czekają na oklaski, tylko uciekają. Pamiętajcie, że publiczność oddaje wam ważny kawałek swojego życia. 15, 20, czasami półtorej godziny. Z tego swojego czasu, które mogliby spożytkować na coś zupełnie innego. Oczywiście dostają od was w zamian i show, i merytorykę. Tym niemniej, jeśli nagradzają was oklaskami, no to warto też to odwzajemnić. Dać sobie i im czas na poświętowanie tego sukcesu, na doświadczenie tego momentu, że to już fajnie, że wszystko jest za nami, już stres może odpuścić, już nogi się robią miękkie, bo poziom adrenaliny nam spada. A jednocześnie, żeby chłonąć z tej publiczności, bo ona nas nagradza tymi oklaskami. Dajcie się nacieszyć, zwłaszcza jeżeli wasze wystąpienie było dobre. Niech będzie ten moment, kiedy możecie przez tą chwilę poświętować i powiedzieć tak, to była dobra robota, bo jak zejdziecie ze sceny, jak najbardziej warto poddać analizie to, co się wydarzyło. Jeżeli macie taką możliwość obejrzenia nagrania, albo nawet z premedytacją postawienia telefonu na scenie, żeby potem zobaczyć, jak my żeśmy na tej scenie się zachowywali, to ja serdecznie zachęcam, bo nic tak dobrze nie pozwala nam doskonalić naszej umiejętności wystąpień publicznych, jak oglądanie siebie. No i tutaj, żeby nie być gołosłowną, pamiętam, jak w 2007 roku po raz pierwszy odebrałam telefon z TVN-u z zaproszeniem wtedy jeszcze do Faktów, żeby skomentować tam jakieś wydarzenie. No i cała przejęta, tak w zasadzie z marszu, pognałam do tego studia. Było to dla mnie zupełnie nowe wydarzenie. Coś tam o wystąpieniach publicznych wiedziałam, wiedzę merytoryczną posiadałam, no a potem obejrzałam. I merytorycznie to się kleiło. Twarz jak najbardziej nadążająca za rozumem i pokazująca emocjami zaangażowanie we wszystko to, o czym opowiedziałam. Był tylko jeden problem. Też miałam tą wątpliwość, co zrobić z rękoma, więc elegancko je złożyłam przed sobą, od czasu do czasu gestykulowałam, siedzieliśmy przy sławnym szklanym stole, no i ponieważ moje ciało potrzebowało gestykulować, a dłonie były nad stołem złożone, no to wyglądałam na tym nagraniu jak kura taka, która skrzydełkami porusza, czyli odrywałam co i raz łokcie od swojego tłowia, potem wracałam, odrywałam i wracałam. I gdyby nie to...
To kaczuszki tak się tańczyło
kiedyś. To, dokładnie. No to mniej więcej taka kura, kaczuszka, no coś zdrowiu.
Już to widzę oczyma wyobraźni.
Widzisz to.
I od tej pory jesteś wegetarianką.
No to trochę później. Od tej pory oglądam swoje nagrania. Czasami łapię się za głowę, o matko jedyna, jakie to było słabe. Ale jednocześnie dzięki temu, że mogę to zobaczyć, że mogę przeanalizować takie mikroruchy, które sprawiają, że nie wiem, jestem mniej przekonywująca albo buduję mniejsze poczucie spokoju czy bezpieczeństwa u moich słuchaczy, to dopiero oglądając nagranie ja jestem w stanie to modyfikować, jestem w stanie nad tym pracować. I nawet jeżeli zdarzy wam się takie wystąpienie, przy którym klaszczą tylko i wyłącznie z grzeczności, które macie przekonanie, że dzięki ci panie losie przeżyłam, to i tak dobrze, że to wystąpienie było, bo to jest fantastyczna lekcja. My po analizie tego wszystkiego, co zadziałało, bo zawsze są takie mikro rzeczy, zwłaszcza jeżeli cała publiczność nie wyszła z sali, w której się spotykaliście. Nie wszyscy są aż tak grzeczni, żeby zostać. Analiza każdego wystąpienia pozwala nam, po pierwsze, powiedzieć, w czym jesteśmy dobrze i co możemy robić częściej, bo to działa. Po drugie, i to właśnie w takiej kolejności, sprawdzić, co nie zadziałało, czego nam zabrakło i co na przyszłość zrobimy inaczej. No a potem znowu już oklaski i w ogóle wystąpienia publiczne są fajne.
Ja się pod tym podpisuję. Ja dodam jeszcze taką rzecz, której ja się uczę. Bo warto dać publiczności pocelebrować, warto pocieszyć się brawami, warto wyciągnąć wnioski z nagrania, jeżeli takowe jest, warto udzielić sobie samemu informacji zwrotnej i warto siebie samego docenić za to, co zostało zrobione. Ja powiem o sobie, w ferworze obowiązków, pędzenia może nie z jednej sceny na drugą, żeby tutaj nie tworzyć obrazu, że wiecznie na wielkich scenach występuję, bo zdarzają się też mniejsze, ale zdarzają się też przestoje bez wystąpień. Natomiast no, z racji tego, że jest dużo do zrobienia, to łapię się na tym, że gdzieś zapominam o tym, żeby sobie tak na 5 minut przystanąć i powiedzieć, dobra, cichy, to była dobra robota, okej, to można było zrobić lepiej, to można było zrobić lepiej, tu, no sam sobie zaimponowałem, naprawdę dobra robota, możesz sobie teraz zimne piwko otworzyć, wypić na poczet tego, że zrobione. A potem po tym zimnym piwku nie ma co powtarzać, bo to jakimś zgubnym nałogiem grozi, tylko lepiej wziąć się do roboty i szukać następnej rzeczy. Ale żeby pocelebrować, docenić siebie za włożony trud i wysiłek, nie, może niekoniecznie efekt, za trud i wysiłek. Bo efekt nie tylko od nas zależy. Czasami po prostu nie zgramy się chemicznie z publicznością. Czasami przychodzimy z merytoryką, która jest tak niepopularna, że nie porwiemy tych tłumów, no bo dla nich na przykład motyw konkurencyjny w postaci, nie wiem, zrobienia celu sprzedażowego na koniec kwartału jest ważniejszy niż słuchanie nas. Mogą być różne przyczyny, ale doceniajmy się za zaangażowanie, pomysł i trud, który włożyliśmy w to, żeby to wystąpienie było inne niż wszystkie i naprawdę na wysokim poziomie.
Tyle.
Czy to brzmiało jak puenta? Tak widzę, że kręcisz głową. Czy to, tak to może być skończenie tego, podsumowanie i zakończenie tego odcinka, czy coś jeszcze warto
jedna
dodać?
Rzecz. Anna Kędzierska.
Maciek Cichocki.
Opowiedz.to. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do śledzenia na kolejnych odcinków, do lajkowania, do komentowania, bo szalenie zawsze jesteśmy ciekawi, co sobie bierzecie z naszego opowiadania. Jesteśmy dla Was na SoundCloud, Apple Podcast, na Spotify, no i oczywiście na naszej stronie www.opowiedz.to w zakładce podcast.
I tutaj też dodam, że jeżeli na podstawie tego, co już do tej pory nagrane, tego jak mówić, jakich słów używać, jakie modele nam pomagają, ewentualnie jak być na scenie, pojawiają się jakieś pytania, które w tym obszarze byłyby dla Was ważne, istotne, zostawcie komentarz albo na stronie, o której Ania wspomniała, albo na naszych social mediach. Z przyjemnością pochylimy się nad tym tematem. Jeżeli tylko będziemy mieli przekonanie, że mamy merytorykę, którą możemy się podzielić, no to będziemy mieli temat na następny odcinek.
A on za 2 tygodnie.
Tak, słyszymy się za 2 tygodnie, jak zwykle w środę. Dziękujemy za uwagę i do następnego razu.
Do usłyszenia.